Mówi Pary Szerefi, piątek, 22 dzień lutego 2008 roku. Witają Państwa Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Pary Szerefi, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Bałkański kocioł nadal wrze, Republika Serbska Bośni grozi ogłoszeniem niepodległości. Muqtada al-Sadr, duchowny szyicki, lider najpotężniejszej porządowej amerykańskiej armii w Iraku, zarządził przedłużenie rozejmu, który trwa od 6 miesięcy. Turecki korpus ekspedycyjny wkroczył do północnego Iraku. Nike, a nie Adidas, będzie ubierał francuskich piłkarzy. Mówi Pary Szerefi, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Serbii Boris Tadzić zwołał w piątek Radę Bezpieczeństwa Narodowego w związku z zamieszkami w Belgradzie i atakami na zachodnie ambasady w stolicy Serbii. Ambasady muszą być chronione, to powinność rządu Serbii, powiedział Javier Solana, szef dyplomacji Unii Europejskiej po przybyciu na unijne spotkanie w Słowenii. Sprawy muszą się uspokoić, zanim będziemy mogli powrócić do jakichkolwiek rozmów o stowarzyszeniu Serbii z Unią Europejską, dodał Javier Solana. Wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnięto w ubiegłym roku, ale Unia Europejska nie podpisze się pod nim, zanim Belgrad nie będzie w pełni współpracował z ONZ-owskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie byłej Jugosławii. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Belgradzie zarządził ewakuację rodzin dyplomatów oraz części personelu tej placówki. W Belgradzie pozostanie tylko zredukowana ekipa amerykańskich dyplomatów. Rzeczniczka Unii Europejskiej Christine Gallach określiła czwartkowe wydarzenie w Belgradzie jako całkowicie nieakceptowalne. Wezwała też stronę serbską do wykazania daleko idącej powściągliwości i odpowiedzialności. Czwartkowe manifestacje w Belgradzie przeciwko niepodległości Kosowa zamieniły się w zamieszki, w czasie których manifestanci podpalili ambasadę amerykańską. W pożarze jedna osoba poniosła śmierć. Jak oświadczył rzecznik ambasady, zwęglone szczątki nie były zwłokami żadnego z pracowników tej placówki dyplomatycznej. Stany Zjednoczone wniosły oficjalny protest do władz serbskich, apelując do nich jednocześnie o wzmocnienie środków bezpieczeństwa wokół ambasady w Belgradzie. W starciach przed ambasadami państw, które uznały Kosowo, rannych zostało ponad 130 osób, w tym 32 policjantów. Zamieszki rozpoczęły się w momencie, kiedy kilkuset młodych ludzi wdarło się do wcześniej ewakuowanej ambasady amerykańskiej i podpaliło jej budynek. Według dziennikarza AFP w momencie ataku w pobliżu ambasady nie było żadnego policjanta. Do starć doszło również przed innymi ambasadami. Następnie zamieszki ogarnęły centrum miasta, gdzie manifestujący dewastowali kioski i sklepy. Zajścia zostały ostro skrytykowane przez społeczność międzynarodową oraz instytucje międzynarodowe. Rada Bezpieczeństwa ONZ przypomniała o nietykalności placówek dyplomatycznych. Brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband uznał zamieszki za nieusprawiedliwione. Kilka godzin wcześniej w centrum Belgradu zebrało się ponad 100 tysięcy osób, by zamanifestować swój sprzeciw wobec niepodległości Kosowa. Po południu w kierunku placu przed serbskim parlamentem napływały tysiące manifestantów. Wielu z nich zwieziono z całego kraju 5 tysiącami autokarów. Na cały dzień zamknięto nawet szkoły, aby umożliwić wszystkim przybycie na wiec. Demonstranci wymachiwali serbskimi flagami, śpiewali patriotyczne pieśni i wykrzykiwali, że Kosowo jest sercem Serbii. Powiewały nad nimi również flagi Rosji oraz Hiszpanii i Rumunii, dwóch państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, które odmówiły uznania Kosowa. Głos zabrało wiele osobistości ze sceny politycznej i kulturalnej Serbii. Znaleźli się pośród nich premier Wojisław Kosztunica i reżyser Emir Kusturica. Zapewnili oni, że Serbia nigdy nie uzna niepodległości Kosowa. Nieobecny był natomiast prezydent Serbii Boris Tadzić, który przebywał z wizytą w Rumunii, skąd skierował do swych rodaków apel o zachowanie spokoju. Do ostrych incydentów doszło też na granicy między Kosowem i Serbią, gdzie około 300 weteranów armii serbskiej obrzuciło kamieniami i płonącymi oponami setkę kosowskich policjantów. Tym ostatnim udzielili wsparcia czescy żołnierze z międzynarodowych sił pokojowych. Władze w Belgradzie oficjalnie wyraziły ubolewanie z powodu zamieszek, zapewniając, że zostały one sprowokowane przez wandali i nie są wyrazem postawy serbskiego społeczeństwa. Minister spraw zagranicznych Vuk Jeremić wyjaśnił, że użyto specjalnych oddziałów policji ze względu na rozmiary zamieszek, którym równe były tylko te z 2000 roku, kiedy naród odebrał władzę Slobodanowi Miloševićowi.
Napięcie między Serbią a Kosowem rozprzestrzenia się na sąsiednie kraje. Wczoraj wieczorem w Banjaluce Parlament Republiki Serbskiej w Bośni, będącej częścią składową Federacji Bośni i Hercegowiny, przyjął rezolucję, w której uznaje za nielegalną deklarację niepodległości Kosowa. Co więcej, w rezolucji tej mowa o możliwości organizacji referendum w sprawie samostanowienia Republiki Serbskiej, czyli ogłoszenia jej niepodległości. Znaczenie tej rezolucji stonował premier Milorad Dodik, mówiąc, że nie ma zamiaru rozpoczynać procedury deklaracji niepodległości, niemniej wprowadziła ona pewne zaniepokojenie w kręgach dyplomatycznych. Ambasador USA w Bośni, Charles English, przypomniał, że, cytuję, skutkiem pytania o prawo do secesji była w Bośni 3-letnia wojna i dopiero porozumienie z Dayton przyniosło odpowiedź. Prawa do secesji nie ma. Koniec cytatu. Realizację groźby takiego referendum trudno sobie wyobrazić, gdyż Federacja Bośniacka jest nadal pod nadzorem społeczności międzynarodowej, a jej wysoki przedstawiciel ma bardzo daleko idące uprawnienia. Niemniej rezolucja parlamentu w Banjaluce pokazuje, jak kruche są podstawy bośniackiej stabilności. Ambasador English postanowił ponadto czasowo zamknąć przedstawicielstwo dyplomatyczne USA w Banjaluce. Wczoraj doszło tam bowiem do gwałtownych manifestacji i obrzucenia budynku kamieniami, a rząd uprzedził ambasadora, że nie może wykluczyć dalszych gwałtownych incydentów.
Papież Benedykt XVI wezwał strony zaangażowane w spór wokół Kosowa do działania, jak się wyraził, z ostrożnością i z umiarem i poszukiwania rozwiązań zmierzających do wzajemnego poszanowania i pojednania. Niepodległość Kosowa uznało już 15 krajów, w czwartek uczyniły to Włochy, Dania i Estonia. Mówi Paryż RFI. Radio France International wraz z dziennikiem Metro zorganizowały w czwartek specjalny dzień poświęcony 6. rocznicy porwania Ingrid Betancourt. W środę do Wenezueli i Kolumbii poleciał w związku z tą sprawą francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, który spotkał się w Caracas z prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem. Po rozmowie zapowiedział, że wkrótce uwolnionych zostanie czworo zakładników przetrzymywanych w kolumbijskiej dżungli. Ta czwórka zostanie dołączona do trzech byłych deputowanych, Gloria Polanco, Luisa Eladio Pereza i Orlando Betrana, których FARC na początku miesiąca obiecał zwolnić i przekazać Chavezowi. Byli deputowani wchodzą w skład 43 zakładników politycznych, których FARC chce zwolnić w zamian za uwolnienie 500 partyzantów. Nie wiadomo, czy wśród uwolnionych w najbliższym czasie znajdzie się Ingrid Betancourt. Legitymuje się ona podwójnym obywatelstwem francuskim i kolumbijskim. W czwartek Bernard Kouchner spotkał się z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe. Miał go namówić do złagodzenia postawy i podjęcia negocjacji w celu uwolnienia zakładników. Im wcześniej ta sprawa zostanie załatwiona, tym będzie lepiej i dla prezydenta, i dla Kolumbii. W razie śmierci bardzo ostatnio osłabionej Ingrid Betancourt społeczność międzynarodowa może za tę tragedię obciążyć odpowiedzialnością prezydenta Uribe. Bernard Kouchner miał też zaapelować do prezydenta Kolumbii, by nie uczynił niczego, co mogłoby stać się zagrożeniem dla życia zakładników. W sobotę 23 lutego upłynie 6 lat od momentu, którym komunistyczni terroryści kolumbijscy z tak zwanego Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, czyli właśnie FARC-u, uprowadzili Ingrid Betancourt i przetrzymują ją w niewoli do dzisiaj. Ingrid Betancourt, najpierw posłanka do parlamentu, a potem senator Kolumbii, prowadziła niestrudzoną walkę z korupcją i z przemocą w jej kraju. Od 23 lutego 2002 roku pozostaje w rękach FARC, kolumbijskiej organizacji terrorystycznej, która sama siebie przedstawia jako rewolucyjną partyzantkę. Swoje fundusze zdobywa dzięki handlowi narkotykami i porywaniu osób cywilnych, za które żąda okupu około 3000 osób rocznie. Poza tym podawa również żołnierzy i policjantów. Ostatnio nasiliły się naciski międzynarodowe, które mają pomóc w nawiązaniu negocjacji pomiędzy FARC-iem a rządem kolumbijskim i prezydentem Alvaro Uribe. Dzięki nim 10 lutego udało się doprowadzić do uwolnienia dwóch zakładniczek, w tym najbliższej współpracowniczki Ingrid Betancourt, Klary Rojas. Niestety dalsze negocjacje utknęły w martwym punkcie, ponieważ obie strony stoją twardo na swoich pozycjach. Partyzanci FARC-u domagają się stworzenia strefy zdemilitaryzowanej, w której nie obawialiby się przeprowadzić humanitarnej wymiany zakładników i więźniów politycznych. Prezydent Uribe jest nieprzyjednany i nie chce o tym słyszeć. W sobotę organizacje obrony praw człowieka wzywają do utworzenia w Paryżu łańcucha solidarności w rocznicę porwania Ingrid Betancourt od paryskiego ratusza do katedry Notre Dame. Mówi Paryż RFI Muqtada al-Sadr, duchowny szyicki, lider najpotężniejszej porządowej amerykańskiej armii w Iraku, zarządził przedłużenie rozejmu, który trwa od 6 miesięcy i spowodował uspokojenie sytuacji w Iraku. W sierpniu postanowił, że jego armia Mahdiego nie będzie atakować innych milicji, celów cywilnych ani sił koalicyjnych w Iraku. Sadr przesłał w piątek szyickim meczetom w zalakowanych kopertach listy z taką decyzją. Duchowni mieli je odczytać podczas piątkowych modłów. Sadr nie określił jednak długości trwania przedłużonego rozejmu. Mówi Paryż RFI, na teren północnego Iraku wkroczyła w piątek rano armia turecka w sile 10 tysięcy żołnierzy. Celem tej operacji jest likwidacja baz wojskowych partii pracujących Kurdystanu. Iracki minister spraw zagranicznych Hoshyar Zebari oświadczył, że Bagdad niczego nie wiedział o tureckiej ofensywie. Do tej pory nie otrzymaliśmy od Straży Granicznej żadnych informacji o tureckich wojskach przekraczających granice między państwami, oświadczył szef dyplomacji Iraku. Przypomnijmy, że PKK, czyli Partia Pracujących Kurdystanu, powstała w latach 70. i do 1990 roku kierował nią Abdullah Öcalan. Wówczas pojmała go turecka armia, a w procesie skazano go na karę śmierci. Kary jednak nigdy nie wykonano w związku z rozpoczęciem jeszcze wtedy nieoficjalnych negocjacji w sprawie wejścia Turcji do Unii Europejskiej.
Nike zwyciężył z Adidasem, ogłosiła Francuska Federacja Piłki Nożnej. Rozgrywka dotyczyła przetargu o wyposażenie reprezentacji Francji w latach 2011-2018. W przetargu uczestniczyła jeszcze trzecia firma, mniej znana, francuska spółka Hermès. Nike dostarczać będzie co roku sprzęt wartości 42,6 miliona euro, do czego dokładać będzie premię. Co sezon 2,5 miliona euro dla wszystkich szczebli reprezentacji Francji. Zanim francuskie drużyny reprezentacyjne zmienią barwy, a raczej logo, występować będą w koszulkach Adidas w czasie tegorocznych Mistrzostw Europy, a w 2010 także w Mundialu, o ile oczywiście się zakwalifikują. Niemniej dla Adidasa, z którym francuska reprezentacja związana była od 1972 roku, jest to poważna porażka.
Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński.
Do wyborów samorządowych we Francji coraz bliżej, więc i prasa poświęca im coraz więcej miejsca. Wśród tematów międzynarodowych trochę uwagi zajmuje Kosowo, którego secesja budzi poważne kontrowersje i gorące emocje. Libération dopiero na 11 stronie donosi o manifestacjach w Serbii. Podobnie podchodzi do tematu katolickie La Croix. Prawicowe Le Figaro zajmuje się sprawą w rozdziale poświęconym debatom, przedstawiając trzy opinie z dwóch przeciwnych obozów. Ekonomista i historyk Serge Mette przypomina, że utworzenie Kosowa nie było możliwe w warunkach pokojowych. Potrzeba było do tego wojny, w której Belgrad, starając się odbić należące do niego uprzednio terytorium, narzucił mu okupację. I to jest główny powód, zdaniem Serge'a Mette, dla którego należy uznać niepodległość Kosowa. Albańczycy zamieszkują Kosowo od bardzo dawna, znacznie dawniej niż Serbowie. Nikt nie słyszał o albańskiej inwazji na Bałkanach. Dość precyzyjnie natomiast można określić daty inwazji Słowian, Bułgarów, Węgrów i Turków. Warto też przypomnieć, że albański jest językiem indoeuropejskim, a jego słownictwo chrześcijańskie ma korzenie w łacinie, a nie w językach słowiańskich, co dowodzi, że przyszło tam bardzo wcześnie i nie za pośrednictwem Słowian. Dalej Serge Mette dowodzi, że Kosowo nie będzie państwem jednonarodowościowym, że serbski będzie również językiem urzędowym, podobnie jak albański. Krytycznie do niepodległości Kosowa odnieśli się pisarz Peter Handke i były francuski minister Jean-Pierre Chevènement. Ten pierwszy zastanawia się, co by powiedzieli partyzanci, którzy w czasie II wojny światowej wywalczyli wolność dla Jugosławii, gdyby im powiedziano, że wielka Jugosławia, o którą się bili, jest sztucznym tworem i że jej rozpad nie jest rozdarciem i na pewno nie tragedią. Uznając niepodległość Kosowa, samowładczy uzdrowiciele świata z zachodniej półkuli stanęli całkowicie po stronie jednego chorego przeciwko drugiemu. Te same państwa, które najpierw zbombardowały i zniszczyły niegrzeczną serbską Jugosławię, teraz przyjęły między siebie państwo niegrzeczne par excellence. Jednym zręcznym ruchem pozbawili Serbów z Kosowa ich ojczyzny, robiąc z nich więźniów i uchodźców w ich własnym kraju. Uznając Kosowo, nasza czcigodna Europa definitywnie straciła swoje serce, pisze Peter Handke w Le Figaro. I wreszcie ostatnia opinia, przedstawiona dzisiaj przez prawicowy dziennik. Jean-Pierre Chevènement twierdzi, że przyznanie Kosowu statusu niezależnego państwa jest potrójnym błędem. Po pierwsze, w przeciwieństwie do innych państw bałkańskich, nigdy nie było ono niezależne. Przez długie lata podległe Turcji, potem stało się częścią Jugosławii, wchodząc w skład Serbii. Że w prowincji przeważała ludność albańska, to najzupełniej normalne. Serbowie przyjęli z otwartymi ramionami uchodźców uciekających przed reżimem Envera Hoxhy, pierwszego sekretarza komunistycznej albańskiej partii pracy, którego rządy trwały od 1945 do 1985 roku. Był taki moment, kiedy Kosowo miało przyznaną autonomię. Milošević zniósł ten przywilej, opierając się głównie na opiniach Serbów z Kosowa, którzy skarżyli się na złe traktowanie. Jean-Pierre Chevènement pisze dalej. Idźmy na całość w takim razie. Uznajmy Turecką Republikę Cypru. Zastanówmy się nad Kaszmirem, nad Hiszpanią, nad Mali, nad Czadem i dlaczegożby nie nad Francją. Drugi błąd, o którym pisze Jean-Pierre Chevènement w Le Figaro, to złamanie prawa. W 1999 roku NATO rozpoczęło wojnę przeciwko Serbom, łamiąc w ten sposób prawa międzynarodowe. Bombardowania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Żeby wygrać, oddziały NATO musiałyby atakować również na ziemi. Ale NATO dowódcy, pomni tego, co było udziałem wojsk hitlerowskich w walkach z partyzantami, nie mogli przystać. Po negocjacjach osiągnięto trójstronne amerykańsko-rosyjsko-serbskie porozumienie i przyjęto rezolucję 1244, która przyznawała suwerenność i nienaruszalność terytorialną Republice Federalnej Jugosławii oraz w przyszłości autonomię Kosowu. Autonomię, nie niepodległość. I wreszcie trzeci błąd to wystąpienie przeciw zjednoczonej Europie. Bo co ta niby zjednoczona Europa zrobiła? Nic. Co najwyżej skonstatowała swoje podziały. Ale grzech przeciw Europie jest znacznie bardziej poważny. Jest to wystąpienie przeciwko Europie naszych przodków, pisze Jean-Pierre Chevènement. Europie od Atlantyku po Ural. Europie, która uznaje, że Rosja nie jest stepem zaludnionym przez Tatarów o dzikich oczach, że Słowianie są również Europejczykami, nawet, pójdźmy na pełną otwartość, Słowianie prawosławni. Francja, kraj, w którym katolicy stanowią większość, ale o ustalonej tradycji państwa laickiego, wyciągnęła rękę do prawosławnego wschodu, nawiązując ścisłe kontakty, w szczególności z Serbią i Rosją. Czy Francja jest tak lekkomyślna, żeby puszyć się z racji posiadania nowego ambasadora w stolicy, zanim jeszcze powołany tam został parlament i żeby zmarnować poważne szanse na pokój na starym kontynencie? Pyta Jean-Pierre Chevènement w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde wiele dzisiaj o Kosowie. Warto czytać, gdyż wieczorny dziennik, w przeciwieństwie do innych francuskich organów prasowych, nigdy nie splamił się tu bujdą i propagandą. Korespondent w Belgradzie, Eric Collier, opisuje wczorajszą manifestację, gdzie zgodnie ze znanym wzorem, gdy tylko 150 tysięcy manifestantów opuściło ulicę, ich miejsce zajęły setki chuliganów w nadziei na zadymę, przypuszczając szturm na ambasadę USA, czego dokonawszy, splądrowali centrum miasta. Manifestacja dowiodła tego, czego pragnęli jej nacjonalistyczni organizatorzy, że lud serbski nie zgadza się na niepodległość Kosowa. Zrobiono w tym celu wszystko. Premier Kosztunica zapewnił szkołom i uczelniom wolny dzień, darmowe pociągi i 5000 autobusów. Dziennikarz zagadnął paru manifestantów, którzy nie kryli rozgoryczenia postawą Francji, przyjaciółki Serbii, zwalczającej wpływy amerykańskie w Europie. Wstąpiwszy na trybunę, Kosztunica ogłosił, że to sztuczny kraj, sztuczna granica, kreatura, która z każdym dniem będzie coraz bardziej sztuczna. Wystąpił filmowiec Emir Kusturica, a z megafonów popłynął głos najmłodszego bohatera narodowego, tenisisty Nowaka Dżokowicza, który wezwał rodaków, by ukazali światu oblicze kraju zjednoczonego, gotowego bronić tego, co do niego należy. Gdy jednak skończyła się manifestacja, pisze Le Monde, przed Serbami stanęła seria trudnych pytań od przynależności do Unii Europejskiej poczynając. Podobno 70% Serbów jest temu przychylnych. Będą zatem musieli znaleźć rząd balansujący na cienkiej linii między rządzą Europy a nostalgią za serbskim Kosowem. Dzisiaj odbywa się w Belgradzie nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w tej sprawie. Kończy belgradzki korespondent Le Monde. Obok Christophe Châtelot analizuje natomiast sytuację samego Kosowa, wskazując na jego najdotkliwszą słabość – brak elit gospodarczych i politycznych. Dlatego właśnie plan Ahtisaariego, aktualnie wprowadzany w życie, przewiduje nadzór międzynarodowy. Nie chodzi tylko o ocalenie pomników serbskiej przeszłości, ale o budowę państwowości. Serbia zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić. W tym kontekście interesujące jest doniesienie z Moskwy. Podczas gdy Kreml broni wolności, demokracji, prawa międzynarodowego i poszanowania praw mniejszości przed amerykańskim faszyzmem, to głosiły transparenty w Belgradzie, dowiadujemy się z Le Monde, że 18 lutego zginęli w stolicy Uzbek zadźgany nożem i Tadżyk zatłuczony na śmierć kijem do bejsbola, 17 śmiertelnie raniono Ingusza, 16 zakłuto dwóch Kirgizów. Tylko w tym tygodniu rosyjskie skiny i neonaziści zamordowali w Moskwie 6 czarnych. Aleksander Wierchowski ze środka SOWA do walki z ksenofobią mówi, że bilans pierwszych 6 tygodni roku jest przerażający. 25 morderstw na tle rasistowskim, w tym połowa w Moskwie. Nowe ofiary, napływające tłumnie z przyczyn gospodarczych, nie mówią już po rosyjsku, co ułatwia robotę mordercom. Władze moskiewskie przeczą istnieniu problemu, zapewniając, że jest to zjawisko właściwie wszystkim wielkim miastom wieloetnicznym. W Moskwie działa bezkarnie kilka tysięcy skinów, pisze Le Monde. Nie należą do zorganizowanych struktur, zwołują się za pośrednictwem internetu, robią porządki i znikają. Od października nowy prokurator moskiewski dobrał im się do skóry, dokonując licznych aresztowań, pisze Le Monde. Jak widać, ma przed sobą jeszcze dużo pracy.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
W sobotę otwarcie paryskiego salonu rolnictwa. Targów, które odwiedzane są co roku nie tylko przez profesjonalistów, ale przez setki tysięcy Paryżan oraz tradycyjnie już przez prezydenta Republiki. Tym razem nastrój jest triumfalistyczny. Ceny zbóż wzrosły od 2 lat prawie o 300%, innych towarów rolnych o kilkadziesiąt. Dochody rolników, które z roku na rok spadały, powróciły do poziomu sprzed 10 lat. Wzrost światowych cen nie jest tym razem skutkiem kryzysu czy nie urodzaju. Przeciwnie, na powierzchni naszej planety nigdy w historii nie wyprodukowano tyle żywności, co w ubiegłym roku. Ale to, co dobre dla rolników, niekoniecznie cieszy konsumentów. W zgodnej opinii ekspertów, ceny towarów rolnych będą się utrzymywać na wysokim poziomie przez wiele lat. Salon rolniczy jest też co roku okazją do omawiania rozmaitych problemów rolnictwa. Zacznę od wiadomości zaczerpniętej z radiowej dyskusji na France Inter, która dotyczy niespodziewanych efektów modernizacji. Na południowych brzegach Morza Śródziemnego kwitnie, jak wiadomo, turystyka. Uważa się ją za błogosławieństwo dla tamtejszych gospodarek, tym bardziej, że przemysł turystyczny nie tylko jest trwały, nie da się go zdelokalizować, ale pociąga za sobą rozwój sektorów towarzyszących, łącznie z produkcją rolną. Wszak turystów trzeba wyżywić. Rozwój turystyki postrzega się więc jako szansę również dla lokalnego rolnictwa. Okazuje się jednak, że rozwój ten jest zbyt szybki jak na zdolności przystosowawcze rolnictwa w krajach północnej Afryki. Przedsiębiorstwa hotelowo-gastronomiczne wolą zaopatrywać się za granicą, gdzie taniej niż na miejscu znajdują towary tej samej lub wyższej jakości, znormalizowane i spełniające żądane wymogi sanitarno-higieniczne. Mało tego, tak samo postępują tamtejsze sieci supermarketów. Szczytem ironii jest to, że najnowocześniejsze przedsiębiorstwa rolne krajów północnej Afryki, takie, które mogłyby najszybciej się dostosować, wyspecjalizowały się w produkcji owoców i jarzyn na eksport do Europy. Skutkiem tego wszystkiego jest to, że produkcja zbożowa w tych krajach upada. Zwyżka cen zbóż niewiele tu pomoże. Już w ubiegłym roku dochodziło w północnej Afryce do rozruchów na tle drożyzny. W Maroko i Algierii państwo zwiększyło subwencję do ceny mąki. W Tunezji zezwolono na zmniejszenie gramatury chleba przy niezmienionej cenie. Miejscowy rynek nie wchłonie zatem większej produkcji. Tak więc na to, by skorzystać na koniunkturze, miejscowi rolnicy musieliby produkować zboża na eksport. I kogo tu winić? Globalizację? Owszem, ale tylko jeśli się zakłada ochronę przestarzałego i mało wydajnego rolnictwa. Takiej postawy, choć świadczy ona o trosce o zainteresowanych rolników, trudno bronić w obliczu 7, 8, a wkrótce 9 miliardów ludzi do wyżywienia na świecie. Tak jak w innych gałęziach gospodarki, warunkiem przeżycia są modernizacja i dokształcanie. Salon Rolniczy jest też co roku okazją do informowania o rozmaitych nowościach. Sam właśnie się dowiedziałem, że automatyczna dojarka to już sprzęt przestarzały. Nowoczesność to robot do dojenia krów. Rzecz istnieje już od kilku lat, tylko że rolnicy, jak to rolnicy, byli nieufni. Za to, jak wynika z mini reportażu opublikowanego w Le Figaro, krowy dały się przekonać bardzo szybko. Same podchodzą, kiedy pora. Robot wtedy ustawia się, dokonuje krowiej toalety, no i sam przysysa się do wymian. Właściciel farmy, hodujący 55 krów, jest zachwycony. Mówi, że oszczędza na tym codziennie 2 godziny pracy, dzięki czemu może się zająć wieczorem swymi dziećmi, a co więcej ma wolne weekendy. Robot kosztuje wprawdzie 140 tysięcy euro, ale przy francuskich stawkach za godzinę pracy zwraca się to w ciągu około 10 lat, jeśli wliczyć odpisy podatkowe. Produkująca te roboty szwedzka firma Leli jest oblężona. Zamówienia realizuje z rocznym poślizgiem.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Les quantités de choses RFI, la radio du monde.
Post-scriptum. Stefan Rieger.
Od 30 lat kapitalizm nieustannie się wzmacnia, a demokracja słabnie. Władze przejmują odtąd inwestor i konsument kosztem obywatela. Ten ostatni coraz mniej ma do powiedzenia, podobnie zresztą jak wybrana przezeń demokratycznie władza, która staje się zakładniczką wielkiego biznesu. Główną tego przyczyną jest dzika konkurencja między przedsiębiorstwami, której siłą napędową są nowe technologie, globalizacja i deregulacja. Oto główne tezy najnowszej książki Roberta Reicha, wydanej we Francji pod tytułem Superkapitalizm. Robert Reich, profesor ekonomii, był doradcą prezydentów Forda i Cartera, a potem ministrem pracy w administracji Clintona. Jego zdaniem obietnica powszechnej szczęśliwości i prosperity, jaką niosła liberalizacja rynku, okazała się w dużej mierze kłamliwą. Wielu się ekstrawagancko wzbogaciło i światowa gospodarka nabrała niespotykanego tempa wzrostu, ale towarzyszy temu równie bezprecedensowy wzrost społecznych nierówności, pogarszanie się warunków i bezpieczeństwa pracy oraz wyniszczanie środowiska i akumulacja zagrożeń w skali planetarnej. Demokracja słabnie z dnia na dzień, gdyż wielkie korporacje wdały się w nieograniczony wyścig zbrojeń, aby przyciągnąć kapitały i klienta. Z każdym rokiem inwestują coraz więcej w intensywny lobbying, mający im zagwarantować maksimum wpływu na polityków, skłonnych następnie przepchnąć korzystne dla nich regulacje prawne. W latach 70. lobbyingiem w Waszyngtonie zajmował się co 30. były kongresmen. Dzisiaj para się tym co trzeci emerytowany polityk, a w podobnej proporcji wzrosły wielomilionowe sumy inwestowane w politykę wpływu. Głos szarego obywatela liczy się w tym dealu coraz mniej. Jest znaczącym paradoksem, że w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach, poczynając od USA, trzej protagoniści tego dramatu, inwestor, konsument i obywatel, są często jedną i tą samą osobą. Świadomość niemal każdego z nas jest, innymi słowy, teatrem rozterki i sceną konfliktu interesów. Superkapitalizm okazuje się dobrodziejstwem dla zamieszkującego w nas akcjonariusza, zgarniającego rosnące dywidendy, podobnie jak dla konsumenta, płacącego coraz mniej za wiele towarów i usług, co zresztą jest dyskusyjne, lecz wyniszcza równolegle sektor publiczny, wyciska pracowników jak cytrynkę, degraduje warunki pracy i do reszty psuje klimat, pozbawiając obywatela, to trzecie z naszych wcieleń, resztek wpływu na to, jak rozdzielać bogactwo i jakie przyjąć reguły gry, aby społeczeństwu zapewnić minimum harmonii. Aby nie być gołosłownym, ucieknijmy się do najbardziej drastycznego z przykładów, jakim ilustruje swe wywody Robert Reich, a który odmienia się przez tysiące przypadków, o czym świadczą choćby pośrednio pierwsze we Francji masowe strajki kasjerek supermarketów. Perwersyjne reguły superkapitalizmu w odróżnieniu od kapitalizmu starej daty, fordowskiego w Ameryce czy reńskiego w Europie, zakazują odtąd przedsiębiorcom traktowania firmy jako wielkiej rodziny, płacenia pracownikom więcej niż to niezbędnie konieczne, oferowania im jakichkolwiek awantaży socjalnych, dbania o interes miasta, w którym prosperują, czy też o środowisko, z którego korzystają lub które zaszczycają swymi trującymi wydzielinami. Wielkie korporacje nie myślą odtąd o niczym innym, jak o największym przełożeniu, znalezieniu gdziekolwiek w świecie najtańszych surowców i najtańszej siły roboczej, gdyż akcjonariuszy z funduszy emerytalnych czy ubezpieczeniowych nie interesuje nic poza maksymalnym giełdowym zyskiem i procentami wpadającymi do kasy. Owym ekstremalnym przykładem jest Walmart, największa w świecie sieć sklepów, obejmująca swymi mackami całą Amerykę Północną. Walmart płaci pracownikom tak śmiesznie mało, że aby przeżyć, korzystać muszą ze społecznych zasiłków. Te ostatnie jednak wydają w Walmarcie, bo tam jest najtaniej. Skoro zaś ich filozofii zakupów przyświeca jeno troska o cenę, wymuszają mimo woli obniżkę własnych płac, jak również zysków dostawców, zmuszonych do nieustającego obniżania cen zbytu, aby wygryźć konkurentów. Walmart zgarnia gigantyczne zyski rzędu 12 miliardów dolarów rocznie. dwukrotnie. Mógłby więc podwyższyć płace pracownikom, ale zarząd firmy doskonale wie, że jeśli to zrobi, obniżając jednocześnie zyski, nawet pracownicy posiadający akcje zaczną je sprzedawać, cena ich spadnie, akcjonariusze się obrażą i w trymiga zmienią zarząd na lepszy. Trzymał kozak Tatarzyna, inwestor i konsument obywatela, szekspirowski dramat w każdym z nas. Ale bez przesady, zdaniem Roberta Reisza, wystarczyłoby kilka smagnięć biczem prawa, aby przywrócić równowagę. Kilka zmian w kodeksie pracy faworyzujących pracownika, minimalne oprocentowanie spekulacyjnych kapitałów, radykalne ucięcie dopływu pieniędzy do polityki i wreszcie, last but not least, odrestaurowanie prestiżu obywatela w owej świętej trójcy, wyznaczającej naszą wewnętrznie często sprzeczną osobowość.
RFI w Nowym Jorku 97.1 FM SCA.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Pewnie Państwo zauważyli, że reklamy samochodów w Polsce i nie tylko zawierają teraz takie dane jak obok ważnego dla kierowcy zużycia paliwa na 100 km, także ilość wydalanego do atmosfery CO2. We Francji przekłada się to na konkretne finansowe kary i premie przy zakupie samochodu. Dzieje się tak na mocy postanowienia, jakie pod koniec ubiegłego roku podjęto podczas wielkich spotkań ekologicznych w Paryżu, nazywanych tu porozumieniem Grenelle w sprawie ochrony środowiska. Na początek parę informacji w sprawie premii dotyczących we Francji samochodów czystych. Kupujący nowy lub używany samochód od dealera już przy zakupie dostaje rabat ekologiczny. Jest on tym wyższy, im niższe jest wydalanie do atmosfery dwutlenku węgla przez kupowany samochód. I tak premia ta wynosi 1000 euro w przypadku samochodów wydalających z rury wydechowej mniej niż 100 gramów CO2 na kilometr. 700 euro dla samochodów, które wydalają do atmosfery od 101 do 120 gramów na kilometr. 200 euro za zakup samochodu, który wydala do atmosfery między 121 a 130 gramów na kilometr jazdy. Jeśli kupując nowy samochód jednocześnie oddajemy stary, więcej niż 15-roczny, to czeka nas super nagroda w wysokości 300 euro. Są to premie wypłacane od państwa francuskiego, zatem mogą się one nakładać na ewentualne upusty ekologiczne przyznawane kupcowi przez konstruktora. Podobnie jest, jeśli chodzi o wszystkie samochody o napędzie na gaz, czy też o napędzie hybrydowym. Kupno samochodu o napędzie całkowicie elektrycznym daje prawo do premii w wysokości 5000 euro. W przypadku wszystkich samochodów, które emitują w powietrze od 131 gramów na kilometr do 160 gramów CO2 na kilometr jazdy, nie przewiduje się ani premii, ani dodatkowego opodatkowania. Tak zwany podatek od zanieczyszczania powietrza, czy jak kto woli karę za nabycie samochodu wydalającego dużo CO2, nabywca będzie płacił przy jego rejestracji na prefekturze policji we Francji. I tak podatek ten wynosi 200 euro dla samochodów wydalających od 161 gramów na kilometr do 165 gramów na kilometr. 750 euro dla samochodów wydalających od 166 gramów na kilometr do 200 gramów na kilometr. 1600 euro dla samochodów wydalających od 201 gramów na kilometr do 250 gramów na kilometr i 2600 euro kary dla samochodów wydalających powyżej 250 gramów CO2 na kilometr jazdy. Progi te będą coraz niższe i co 2 lata obniżane będą o 5 gramów na kilometr. W założeniu będziemy we Francji zatem jeździć coraz czystszymi ekologicznie autami. Producenci będą w ten sposób zachęcani do wypuszczania na rynek samochodów coraz mniej zanieczyszczających powietrze. Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Sabin ma 38 lat i dotknięta jest ciężką chorobą psychiczną, autyzmem. Ma trudności z wysławianiem się. Jej spojrzenie jest albo nieobecne, albo bardzo ciężkie i smutne. Często jest bardzo zmęczona. Wtedy jak wyczerpane dziecko pada po prostu tam, gdzie stoi i wyciągnięta odpoczywa. Jej twarz i całe ciało są spuchnięte. To jedna z zewnętrznych oznak autyzmu. W dzieciństwie Sabin była ładną, pełną życia i energii dziewczynką. Choroba czyhała w uśpieniu. W swym nieszczęściu Sabin ma jednak trochę szczęścia. Jej starsza o rok siostra nazywa się Sandrine Bonner i jest znaną aktorką. Obie siostry zawsze były sobie bliskie, rosły w skromnej rodzinie, gdzie 11 dzieci wychowywało się i pomagało sobie wzajemnie. Parę lat temu Sandrine postanowiła zrobić wspaniały prezent swej młodszej siostrze. Obsadziła ją w głównej roli swego pierwszego filmu fabularnego. Ma na imię Sabine, którego premiera odbyła się w czasie 15 dni realizatorów na ostatnim festiwalu w Cannes. Film nakręcony został między czerwcem 2006 a styczniem 2007 roku w departamencie Charente, w ośrodku opieki medycznej, gdzie Sabine z 4 innymi podobnymi do siebie pensjonariuszami żyje od kilku lat. Dzisiaj Sabina jest tak gruba, że ledwo mieści się w kadrze. Ciągle także miewa napady agresywności wobec samej siebie i ludzi, którzy się nią zajmują. Gryzie własne ręce do krwi lub wbija widelec w ramię wychowawcy. Jej starsza siostra nie odwraca wtedy od niej ani oczu, ani kamery. Filmuje ją także wtedy, kiedy śpi. I obraz staje się wówczas jak łagodne pogłaskanie po twarzy czy pocałunek złożony na czole. Dokument z obecnego życia Sabine, który dla widza w miarę jak poznaje temat i osobę staje się coraz mniej szokujący, Sandrine wplata zdjęcia z przeszłości, kiedy jej siostra była jeszcze wesołym i uzdolnionym dzieckiem, towarzyskim i lubiącym grę na fortepianie. Widzimy także film nakręcony w Stanach Zjednoczonych, dokąd Sandrine zabrała siostrę, gdy zaczęła już odnosić sukcesy jako aktorka i mogła pozwolić sobie na podróże. Widzimy ich przylot na pokładzie Concorda, spacer po Nowym Jorku, piękny dom na brzegu morza, 2 uśmiechnięte młode kobiety, które porównują swą opaleniznę. I przez cały czas zadajemy sobie pytanie, co mogło się stać. Dlaczego Sabine, czarująca i inteligentna, wessana została w kalectwo ciężkiej choroby psychicznej? Jakie nieszczęście czy przekleństwo spadło na jej rodzinę i na nią samą? Sandrine Bonner opowiada. Nie widzimy jej, słyszymy tylko jej poważny głos na granicy szlochu. Katastrofa nastąpiła, kiedy niespodziewanie zmarł najstarszy brat. Choroba Sabine, która musiała wyjechać z matką na prowincję, rozwinęła się wtedy na dobre. Zaczęły się pobyty w szpitalach psychiatrycznych, spędziła w nich 5 lat, zamknięta, nafaszerowana lekami i ogłupiała. Dopiero w 2001 roku Sandrine umieściła ją w specjalnie dostosowanym do jej stanu centrum i powoli sytuacja zaczęła się poprawiać. Dzisiaj Sabine żyje w otwartej, prawie normalnej przestrzeni, otoczona jest stałą i stymulującą uwagą wychowawców. Po latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym, które nie były niczym innym jak nieustannym cofaniem się, zaczyna robić postępy. Ale Sandrine jest świadoma, że jej siostra do końca życia potrzebować będzie leków. Film o swej siostrze zrealizowała za jej pozwoleniem i za zgodą rodziny. Zrobiła to z dyskrecją i mądrością, nie wykorzystując swej sławy, lecz zachęcając nas do spojrzenia w oczy jednemu z tych nieszczęść, których wolimy zazwyczaj nie widzieć. Osób takich jak Sandrine jest we Francji 80 tysięcy. Polemika na temat przyczyn autyzmu, głębokiego zaburzenia rozwoju objawiającego się w trudności albo wręcz niemożliwości socjalizacji i porozumiewania się z bliźnimi oraz pytanie, czy winna jest genetyka, czy też zaburzony związek z matką, ustąpiły ostatnio miejsca kwestiom bardziej praktycznym. Przede wszystkim trosce o zapewnienie ludziom cierpiącym na autyzm należytej opieki. We Francji takich ośrodków jak ten, w którym przebywa Sabine, jest niewiele. I wielu rodziców musi z chorymi dziećmi wyjeżdżać za granicę, głównie do Belgii, która jest bogatsza w infrastruktury parapsychiatryczne i gdzie wsparcie dla rodziców jest skuteczniejsze.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. W naszym studiu dziś Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni. Rozpoczynamy od Kosowa. Przypomnijmy, no to jest nowe państwo, które ogłosiło niepodległość, a świat się podzielił, bo nie chce niepodległości Kosowa najbliższy sąsiad, Serbia, przy silnym wsparciu Rosji. Rosjanie zresztą ustami swoich polityków czasami wspominają, że mogą również używać tam siły, jeżeli do tego posunie się strona zachodnia. Przedstawiciel Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin zagroził, że jego kraj może użyć siły, jeżeli Unia Europejska i NATO wejdą w konflikt z ONZ w sprawie Kosowa. No więc brzmi to niedobrze. Świat zachodni też nie jest jednomyślny, bo Stany Zjednoczone zdecydowanie są za niepodległością Kosowa. Unia Europejska chciałaby być zdecydowanie za, ale nie może, bo nie wszystkie państwa chcą tej niepodległości. W związku z tym jest problem. Jest problem i czy to będzie poważny problem dla Europy i dla, no przede wszystkim dla Europy, bo to jest ten rejon świata. Janusz Rolicki.
To jest taki granat z opóźnionym zapłonem, który nie wiadomo kiedy wybuchnie, jak wybuchnie. Ja chcę zwrócić uwagę, że w tej chwili w Europie mamy już kilka takich państw, quasi państw, które ogłosiły niepodległość, a nie są uznawane przez świat. Myślę tutaj przede wszystkim o Tureckiej Republice Cypru, która już istnieje formalnie od inwazji tureckiej na Cypr. Kilkadziesiąt lat temu już. Następnie mamy to samo w Abchazji. Mamy potencjalne takie ogniska w Hiszpanii. Chodzi o Basków, o Katalończyków. Flandria się po prostu z Walonią się też w Belgii spiera. No, jest potencjalnym ogniskiem, może być Szkocja i tak dalej, i tak dalej. Takich można podać bardzo dużo. Rzecz polega na tym, że rzeczywiście zostało złamane prawo międzynarodowe i potem dokumenty ONZ-owskie, rezolucja ONZ-owska, która wyraźnie po interwencji Zachodu około 10 lat temu wyraźnie określiła, że Kosowo pozostanie przy Serbii. I z tego punktu widzenia patrząc, to po prostu jest bardzo, bardzo niebezpieczne rozwiązanie, które nie wiadomo, jak to się będzie toczyło dalej.
Czy pan się z tym zgadza, Piotr Górszczyn?
Nie do końca, bo odwołując się do prawa międzynarodowego, które jest ważne, które należy szanować, jednak nie należy tego stawiać na pozycji takiego, nie chcę użyć słowa fetyszu, ale tego, do czego przywiązujemy nadmierną wagę, bo z tego punktu widzenia, no to po kongresie wiedeńskim Polska nie miała prawa odzyskać niepodległości, no bo byłoby to wbrew prawu ówczesnemu międzynarodowemu. narodowemu. Jest tak, że jeśli jakiś naród usilnie dąży do niepodległości, usilnie nie chce żyć z innym w granicach innego państwa, no to on wcześniej czy później osiągnie tą niepodległość, no chyba, że się utopi to we krwi. A wiadomo było tam, że tak nie będzie. De facto Kosowo i tak już było oderwane od Serbii. Jest to jakieś usankcjonowanie. Natomiast Kosowo było, znaczy jest, bo było zarzewiem różnych kłopotów, no i będzie nadal. I status prawny Kosowa, czy to by była nawet nadal prowincja Serbii, niczego by nie rozwiązywał. Te kłopoty tak czy owak by istniały, na to można długo tłumaczyć, dlaczego tak jest.
Dobrze, kłopoty będą istniały, nie jest to z całą pewnością załatwienie problemu, ale sądzą panowie, że to może być bardzo poważny kłopot. No ja myślę tutaj, bo myślę, że wciąż mamy to w pamięci, co się działo na Bałkanach, straszną wojnę domową, czy może dojść do czegoś podobnego? Janusz Rolicki.
No i pan, no mamy sytuację bardzo niedobrą, polegającą na tym, że przecież praktycznie Kosowo, które ogłosiło się państwem, jest takim półpaństwem, dlatego że nie ma struktur. Że właściwie jest to kraj, który jest zarządzany, ogromne wpływy tam mają różne układy mafijne, czyli klanowe. Że jest to rzeczywiście potężna ekspozytura islamu i to tego wojującego islamu, mówi się o dużych wpływach talibów. Więc w sumie jest to rzeczywiście bardzo potencjalnie groźne rozwiązanie. Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na dodatkowe aspekty za chwilę, no bo po prostu mamy w tej chwili ogromnie wzrastającą liczbowo mniejszość albańską w Macedonii i niebawem w tej chwili to już jest 30-kilka% i niebawem będziemy mieli coś podobnego w Macedonii, próbę budowania albo Wielkiej Serbii, albo jakichś takich małych państwek. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze o dalszych aspektach tego rozwiązania, o oświadczeniu wczorajszym parlamentu tej Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że mamy taki pełzający, narastający konflikt. I to nam naprawdę nie jest zupełnie potrzebne.
Dokąd to nas prowadzi, Piotr Gursztyn?
Tak, oczywiście nie wiadomo, tylko że ten konflikt na Bałkanach, on pełzał i akt ogłoszenia niepodległości przez Kosowo.
Nie, no to jest detonator.
Ale to też konserwowanie tego wszystkiego też by tam nic nie dało. No, ludność macedońska jest rzeczywiście demograficznie bardzo dynamiczna w Macedonii i gdzie indziej też i by była i bez tego. Serbowie, bośniacy czują się wtłoczeni w państwo Bośnia i Hercegowina i tak. Wcześniej czy później też by mogli znaleźć pretekst do tego, czy powód, nawet nie pretekst, żeby z tego się wyrwać. Europa powinna tego pilnować i rozładowywać konflikty bezwzględnie na pewno.
Piotr Gursztyn i Janusz Rolicki, oderwijmy się na chwilę od powierzchni naszej planety, od spraw ziemskich. Oczywiście mowa teraz będzie o amerykańskim satelicie szpiegowskim. Najpierw duża kompromitacja Stanów Zjednoczonych, bo wysyłanie w kosmos super nowoczesnego, tajnego satelity szpiegowskiego, który następnie trzeba zestrzelić, bo wymknął się spod kontroli, no to nie jest to dobre rozwiązanie z całą pewnością. Ale Amerykanie potrafili to przekuć w swój sukces, bo dokonali spektakularnego zestrzelenia tego satelity. No i problem w tym, że Rosjanie protestują, Chiny protestują. Mówią, że to jest testowanie nowej broni antysatelitarnej. Amerykanie są oburzeni, no ale problem polega na tym, że gdy Chiny zrobiły coś bardzo podobnego, również zestrzeliły swojego satelitę meteorologicznego nieco wcześniej, no to wtedy Amerykanie podnieśli larum i protestowali, że to jest testowanie bardzo groźnej, niebezpiecznej broni satelitarnej. Piotr Gursztyn.
I to jest właśnie chyba clue, bo wspomniał pan, że to jest kompromitacja Stanów Zjednoczonych, że wysłana niesprawnego satelitę. Być może tak, bo zresztą dużo takiego złomu lata po orbicie Ziemi, tego kosmicznego złomu. Natomiast no, chyba nie jesteśmy do końca pewni, czy on tak naprawdę był niesprawny, czy to Amerykanie nam takiej wersji nie sprzedali. Rosjanie i Chińczycy się właśnie nie wierzą w to, że ten sprzęt był niesprawny. Bardziej przychylają się do tej tezy, że chodziło jednak o zestrzelenie. Specjaliści wojskowi od rakiet i w ogóle od techniki kosmicznej przyznają, że to jest ogromne osiągnięcie. Ja słyszałem takie porównanie, że to można porównać do czegoś takiego, jak ktoś w pokoju rzucałby szpilkę, a potem drugą szpilką próbował trafić tą lecącą pierwszą szpilkę. No i Amerykanom te dwie szpilki udało się trafić.
No, ale wysłali mimo wszystko mieli w zapasie dwa okręty jeszcze dodatkowe z dwoma pociskami, no ale udało się za pierwszym razem. Janusz Rolicki.
Nie, no z punktu widzenia technologicznego oczywiście jest to sukces. No, to dowodzi, że po prostu wszelkie mówienie o zakazie zbrojeń w kosmosie, o tym, że kosmos będzie po prostu przez człowieka pozostawiony tak na uboczu, jest nieprawdziwe, bo to po prostu taka jest piekielna logika na Ziemi, że wszelkie tego typu zakazy są z czasem łamane. I tak było i z bronią gazową, i tak było z bronią atomową i tak dalej, więc dlatego właściwie jesteśmy żyjemy w okresie takiego interregnum, czy takiego w epoce ogromnych zmian, bo których się dopiero coś nowego wykluje. Dla mnie jest jedna rzecz jest tu fascynująca, że drugą potęgą światową powoli stają się Chiny i to jest, staje się coraz bardziej widoczne, że te Chiny są piekielnie potężne gospodarczo, jak się okazało, że te Chiny mają w tej chwili $500 milionów i mogą zestabilizować gospodarkę światową, czyli że po prostu rzeczywiście ten XXI, końcówka czy druga połowa XXI wieku będzie prawdopodobnie należała do Chin. Z tego punktu widzenia patrząc, to zbrojenia, które Amerykanie wykonują i tak dalej, to są pewnego rodzaju podyktowane chęcią zabezpieczenia się. Chcę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili amerykańskie zbrojenia są największe w historii, w okresie, kiedy po prostu zniknął z mapy świata Związek Radziecki.
Bo Chiny zdetronizowały Rosję i widać to choćby po tym, że sprzedają produkty przetworzone, a nie surowce jak Rosja. Natomiast zestrzelenie rakiety być może będzie ważne dla polskiej debaty publicznej w sprawie tarczy przeciwrakietowej, bo to pokazało,
może to działać.
Tak, że to może działać, bo to było kwestionowane dość często.
Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn. Ostatni temat na dziś, temat, który jeszcze się nie zakończył, ale mamy wielkie emocje przed nami i mamy wielkie nadzieje, że może tym razem się uda. Andrzej Wajda, jego film Katyń w nocy z niedzieli na poniedziałek, rozdanie Oscarów. No i mówi się o realnych szansach. Może, żeby nie zapeszyć, to tak delikatnie powiedzmy, ma szansę rzeczywiście ten film. No jest wstrząsający zarówno film, jak i historia, którą opowiada Jan Szulicki.
Szanse Andrzeja Wajdy na tego drugiego Oscara, właściwie pierwszego Oscara za film, a nie za całokształt, co zresztą podkreślał Wajda, mówiąc o sobie, jak gdyby przyznając, że tamten Oscar był trochę jak dla emeryta przygotowany.
Ale pokazał, że nie jest emerytem.
Ale szanse wzrosły i wzrastają stale na skutek tego, że chociażby Chiny w tej chwili są przeciwne uznaniu w Radzie Bezpieczeństwa Kosowa. Tak samo w większym stopniu to jeszcze dotyczy Związku Radzieckiego dawnego, czyli obecnej Rosji, i że te napięcia pracują na rzecz Wajdowskiej nagrody. Ja uważam, że w tej chwili Wajda ma rzeczywiście 70% szans.
No to dużo, ale ta polityka tak się może.
Tak, rzeczywiście tak, i nie wiem, czy tylko kwestia chińska, bo ja też czytałem kilka opinii, że właśnie rozczarowanie opinii zachodniej prezydentem Putinem może mieć na to wpływ, że zachodnia opinia, ta bardziej wykształcona część, zaczęła się przyglądać baczniej Rosji, łamaniu praw człowieka, no i też sięgać do korzeni tego, czyli do rosyjskiej historii. Ja na samym początku oczywiście zawsze bardzo chciałem i nadal bardzo chciałbym takiej nagrody dla tego filmu, ale ja na początku byłem pesymistą, ale teraz nasza prasa przydrukowuje ileś tam głosów z gazet zachodnich, amerykańskich, ludzi stamtąd, i to ludzi wybitnych, znaczy, czytałem opinię Normana Podchoreca na ten temat, to wskazuje, że ileś tam osób się tym filmem zainteresowało i rzeczywiście chyba te szanse autentycznie rosną i nie jest to tylko takie nasze narodowe marzenie. Tak.
Ale myślę, że trzymamy kciuki, ale jakby się sprawy nie potoczyły, to myślę, że już bardzo dobrze się stało, bo ten film stał się głośny na świecie.
Angela Merkel ogląda ten film.
No i to jest też ciekawe, czy prezydent Putin kiedyś zechce go obejrzeć. Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, no nie tylko politycznych w tym przypadku, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
J'avais dans ma possession un miracle à deux sous, une chanson de casse-cou. C'était pour toi.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.